Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pani Wioleta Harańźlak, przewodnicząca Sejmiku Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Pani przewodnicząca, zacznijmy może od polityki. Wczorajsza nadzwyczajna sesja Sejmiku Lubuskiego została bardzo szybko przerwana. Proszę powiedzieć, co było powodem przerwania przez panią tej nadzwyczajnej sesji?
Szanowni Państwo, wynika to przede wszystkim ze statutu Sejmiku, zatem przewodniczący może taką przerwę ogłosić wtedy, kiedy uzna, że jest ona potrzebna. I też taką decyzję podjęłam. Przypomnę też, że na sesji zwyczajnej, kiedy omawialiśmy zmiany do budżetu, padł wniosek, aby w tych zmianach przede wszystkim były zawarte te kwoty, które dedykowane są szpitalom i które dedykowane są pomocy społecznej. Ponieważ rzeczywiście żyjemy w niezwykłych czasach, kiedy musimy mieszkańcom województwa lubuskiego, my jako radni tego województwa, pokazać, że to, co jest najważniejsze w tej chwili, to życie i zdrowie naszych mieszkańców. Zatem te wszystkie zapisy, które są poza tym zdrowiem, uznajemy, że wymagają głębszej analizy, a przede wszystkim wymagają od zarządu tego, aby znalazł wokół nich większość, czyli żeby nie blokować tego, co jest najważniejsze, powtarzam, zdrowie i sprawy społeczne. Natomiast jeżeli nie ma większości dla pozostałych zapisów, to szukać takich rozwiązań, które pozwolą na to, aby radni swoją decyzję podjęli za takimi rozwiązaniami, które są przedstawiane. Nie ma takiej większości, zatem prosiliśmy, aby te wszystkie kwestie związane ze zdrowiem i sprawami społecznymi były wydzielone. Szanowni Państwo, tak naprawdę rolą zarządu, rolą marszałka jest to, aby rozmawiać z radnymi, przekonywać ich do tego, aby głosowali za takimi zmianami, znajdować argumenty, a nie obrażać się i też nie używać epitetów w stosunku do nich, jeżeli nie są apologatami pani marszałek czy też zarządu.
Pani przewodnicząca, chciałem spytać.
Chcę powiedzieć, że istotne było spotkanie przed sesją.
Właśnie chciałem o to spytać. Chciałem o to spytać, ponieważ przed sesją odbyła się również konferencja prasowa państwa klubu opozycyjnego samorządowego lubuskiego. Na tej sesji pan Edward Fetko prezentował jakby nową uchwałę, tak rozdzielającą te obie kwestie, czyli służbę zdrowia, sprawy społeczne od całej reszty, która w tej uchwale dotąd jest zawarta. Tę uchwałę państwo później zaprezentowali na sesji. I co? Jaki jest oddźwięk? Jaka jest reakcja na państwa propozycje?
Panie redaktorze, zupełnie naiwnie sądziłam, że zarząd przyjmie do wiadomości, bardzo rzetelnie przygotuje się do tej sesji nadzwyczajnej, którą zresztą zwołał sam, czyli na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej została ona zwołana. Zapisy dotyczące przebiegu tej sesji były tożsame z tymi, które były na sesji zwyczajnej, zatem tam nie doszło do żadnej refleksji, ale tuż przed sesją nadzwyczajną odbyło się spotkanie zarządu województwa ze wszystkimi szefami klubów. I tam również wybrzmiało bardzo, bardzo dobitnie to, że trzy kluby chcą, aby taka uchwała o zmianie budżetu była przygotowana. Taka, która zawiera treści dedykowane szpitalom i dedykowane pomocy społecznej. Minęło kilka godzin i ta sesja się odbyła, natomiast jedyną zmianą, jaką zarząd wprowadził, jaką wprowadziła pani marszałek, to była zmiana dotycząca wycofania się z zakupu działki, która też budzi wiele kontrowersji.
Zaraz o tym porozmawiamy, bo to chyba nie jest wycofanie się do końca, to jest jakby odsunięcie na razie tej sprawy z tego, co...
Ja sądzę, że jednak ta refleksja będzie głębsza i będzie to wycofanie się, ponieważ rzeczywiście mamy zupełnie inne potrzeby i też wskazywaliśmy, aby wzmocnić wszystkie szpitale covidowe, bo też i województwo lubuskie na mapie zagrożenia covidowego znajduje się, powiedzmy sobie, w tej czerwonej strefie. Natomiast nic poza tą zmianą w tym budżecie się nie pojawiło. Pojawił się natomiast w dalszym ciągu już przygotowana uchwała, która wskazywała na takie zapisy, aby te sprawy, które są najbardziej istotne, czyli pomoc szpitalom i pomoc i środków dla pomocy społecznej, zostały ujęte przez zarząd. My oczywiście jako radni nie mamy takiej możliwości, aby przygotować taką uchwałę, to jest po stronie zarządu, ale wykonaliśmy tą pracę domową i przygotowaliśmy projekt takiej uchwały tak, aby zarząd miał łatwiej w tym, aby przygotować odpowiedni dokument, nad którym moglibyśmy debatować i który uzyskałby absolutnie poparcie wszystkich radnych, bo sądzę, że radni koalicji również by zagłosowali za tym.
Dopytam więc w takim razie, no sprawa wydaje się trywialnie prosta, dlaczego w takim razie koalicja rządząca pani zdaniem nie chce rozdzielenia tej uchwały, no bo to zażegnałoby ten swoisty pad, którym zmagamy się wszyscy i jako mieszkańcy województwa lubuskiego i państwo jako decydenci zmagamy się z tą sprawą. Co się dzieje? Czy te zapisy, które dzisiaj są w uchwale, są tak niezbędne, że to musi być razem?
To oczywiście może być procedowane podczas zwyczajnych sesji. Te pozostałe zapisy, one nie powodują jakichś zagrożeń, istotnych zagrożeń w funkcjonowaniu innych instytucji. Zatem tutaj potrzebna jest, panie redaktorze, to co jest dzisiaj chyba bezcenne, czyli dobra wola. Dobra wola w tym, aby złamać monopol na to, że tylko i wyłącznie zarząd ma dobre pomysły i zarząd też ma monopol na to, aby dbać o mieszkańców województwa lubuskiego. Nie, to radni, 30 radnych decyduje o tym, jak wygląda budżet tego województwa, jak będzie przebiegał rozwój tego województwa. To radni biorą współodpowiedzialność za to, jak wygląda nasze województwo. Przyjmując budżet na 2021 rok, na sesji budżetowej wskazaliśmy, że będziemy bardzo dokładnie przyglądać się wszystkim zmianom budżetowym, tak aby były one racjonalne, a przede wszystkim, żeby były w taki sposób przedstawiane, aby uzyskać większość w głosowaniu. Wydaje się, że od sesji zwyczajnej do tej sesji nadzwyczajnej zarząd nie zrobił nic, aby spotkać się z przedstawicielami klubów i przekonać ich do zapisów, które umieścił w zmianach budżetowych. Tak jak powiedziałam, było to spotkanie przed sesją nadzwyczajną, kiedy jeszcze raz trzy kluby powiedziały bardzo dokładnie, że oczekują tego, aby zostały wydzielone środki na służbę zdrowia i na pomoc społeczną. I słyszymy to, że to my blokujemy środki na zdrowie Lubuszan. To nieprawda, proszę Państwa. To właśnie nam zależy na tym, żeby priorytetowo zostały właśnie w dobie pandemii traktowane wszelkie zmiany budżetowe, dedykowane szpitalom i dedykowane pomocy społecznej.
Dobrze, pani przewodnicząca, skończmy ten wątek, bo mam jeszcze a propos tych spraw sesyjnych jeszcze jedno pytanie. Wczoraj na antenie Radia Zachód rozmawiała pani z panią Elżbietą Polak i tam oskarżyła pani zarząd województwa o to, że chce budować jakiś bizantyjski pałac właśnie za kwotę 80 milionów złotych. Tu jest mowa o urzędzie, który jest w planach, czy był w planach budowy nowego obiektu dla urzędników. Nie budujmy go, bo nie, czy nie budujmy go, bo nie stać nas na to?
Ale wydaje się, że w świetle potrzeb tego województwa ten obiekt jest absolutnie niepotrzebny. Ja jeszcze chciałabym poznać szczegóły dotyczące wcześniejszych planów, chociażby rozbudowy obecnej siedziby, czy też wykorzystaniem tych budynków, które są w obrębie chociażby Urzędu Marszałkowskiego. Takich odpowiedzi nie znam. Natomiast mówienie o tym, że to będzie wykonane ze środków unijnych, zatem właściwie nie ma o czym mówić. Ja przypomnę, że te środki są środkami publicznymi i to są też środki, o których my radni decydujemy. Zatem pałac za 80 milionów, kupienie działki, to stawia radnych również przed takimi decyzjami, które będą w konsekwencji kończyły się tym, że będziemy musieli również wskazać finansowanie tej inwestycji. Teraz wiemy o tym, że jest chęć zakupu działki. Na pewno nie jest to działka, gdzie będzie plaża, natomiast będzie to działka, na której ma powstać, i tutaj też powstaje wiele legend dotyczących tego, że nas przekonać ma argument, że to będzie budynek pasywny. No mało to przekonujące i wydaje się, że tak jak w każdej sprawie, zarząd musi znaleźć większość do tego, aby taki pomysł został poparty. Póki co absolutnie na to zgody nie ma i nie ma takiej większości, która by dała zgodę zarządowi, aby kupić tą działkę, a w konsekwencji zbudować tam obiekt służący urzędnikom. Tyle w tym temacie, panie redaktorze.
Przypomnę tylko, że za metr kwadratowy mieliby podatnicy zapłacić tego obiektu 13 tysięcy złotych.
Ale argumentem jest to, że jest to budynek pasywny. Koszt. Jeżeli to jest jedyny argument, który ma usprawiedliwić tą cenę, no to ja osobiście zgody na to nie mam.
Dobrze, pani przewodnicząca, może przejdźmy teraz do innych spraw, bo pani przecież jest również dyrektorem Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zielonej Górze, czyli na pani spoczywa całość odpowiedzialności za zielonogórską oświatę. Chciałem chwilkę o tym porozmawiać, ponieważ w klasach 1-3 toczy się cały czas nauka stacjonarna. Czy docierają do państwa jakieś sygnały, czy są jakieś sytuacje niepokojące, może koronawirus atakuje w tych szkołach? Jak to wygląda na dziś?
Tak, panie redaktorze, rzeczywiście my na co dzień monitorujemy sytuację, bo przypomnę, że nie tylko klas 1-3 są w szkole, natomiast mamy jeszcze wszystkich przedszkolaków, mamy również otwarte żłobki. Obserwujemy w tej chwili sytuację, która jakby jest skutkiem szczepień wśród nauczycieli i mamy na przykład zamknięte oddziały z powodu powikłań, które mają nauczyciele, czyli tych drobnych dolegliwości związanych z podwyższoną temperaturą i niemożnością jakby pracy w swoich oddziałach. Poza tym mamy też takie sytuacje, kiedy mamy zamknięte kuchnie, ponieważ obsługa kuchni właśnie jest zakażona tym koronawirusem. Nad tym wszystkim, tak jak powiedziałam, cały czas prowadzimy ten monitoring i reagujemy na bieżąco, tak aby tą płynność w naszych placówkach oświatowych zachować. Jest to trudne, jest to dość karkołomne, natomiast myślę sobie, że nasi dyrektorzy i nasi nauczyciele już oswoili się z tą sytuacją na tyle, że potrafią zdiagnozować zagrożenie i potrafią w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie zareagować tak, aby zapewnić i dzieciom, i sobie bezpieczeństwo. Wszystkie przedszkola są otwarte, szkoły są otwarte, natomiast mogą być zamknięte oddziały przyczyn niezależnych od dyrektora i niezależnych też od nauczycieli. Ja chcę też w tym momencie podziękować bardzo rodzicom, ponieważ rodzice reagują też bardzo odpowiedzialnie w takich momentach i rzeczywiście rozumieją sytuację, natychmiast reagują i też mają sposób na opiekę nad swoimi dziećmi. Bardzo, bardzo za to dziękuję, bo nieraz te decyzje podejmowane są z dnia na dzień bądź też z godziny na godzinę.
Dobrze, musimy być cały czas czujni, bo pandemia nie odpuszcza, a wręcz przeciwnie, cały czas nas atakuje. My musimy już kończyć. Naszym gościem była dziś pani Wioleta Haręźlak, przewodnicząca Sejmiku Lubuskiego, samorządowe Lubuskie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam i życzę zdrowia.
Bardzo dziękujemy za uwagę, dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.